To zaczynamy. No więc wczoraj wam pokazywałem, jak umieścić współżycie seksualne w ramach sakramentu małżeństwa. Jak przyjmiemy, że sakrament małżeństwa to jest sakrament więzi, no to jest całkowicie naturalne, że ten sakrament realizuje się wtedy, kiedy na różne sposoby obdarzacie się miłością, troszczycie się o siebie, o swoje potrzeby, tak samo o potrzeby seksualne. I w tym wszystkim spotykacie się ze sobą i z Panem Bogiem, że właśnie na tym polega sakrament, że ten ludzki znak wspólnoty dwóch osób poprzez cielesność, i tu się kłania właśnie teologia ciała Jana Pawła II, że w tym ten znak ludzki, naturalny, można by tak powiedzieć, jest podniesiony do rangi sakramentu, czyli do takiego sposobu spotkania z Panem Bogiem, miejsca obecności Pana Boga, że Bóg jest obecny między wami małżonkami. Familiaris Consortio Jan Paweł II pisze: małżeństwo chrześcijańskie, jak wszystkie sakramenty, samo w sobie jest aktem liturgicznego uwielbienia Boga w Jezusie Chrystusie i w Kościele. Czyli zobaczcie, tu jest takie zdanie, samo w sobie jest aktem liturgicznego uwielbienia Pana Boga. Czyli że właśnie przez to, co robicie, przez waszą miłość, dzielenie się, budowanie wspólnoty, właśnie to jest aktem liturgicznego uwielbienia Pana Boga. To można by tak powiedzieć, że każdy sakrament ma jakieś swoje gesty liturgiczne, czyli sposoby, jak nawiązać kontakt z Panem Bogiem. I tak samo małżeństwo ma taki swój sposób. I jest to modlitwa, troska o siebie, rozmowa, wspieranie się, współżycie seksualne. To wszystko jest liturgią wtedy, kiedy potraficie, tak jak Tobiasz i Sara, oddać siebie Panu Bogu, waszą miłość i zaprosić Pana Boga, żeby był między wami, nie tylko wtedy, kiedy mówicie różaniec, ale także kiedy pieścicie się i całujecie i współżyjecie w swoim łóżku, w łożu małżeńskim. I to z tego też wypływa takie nowe spojrzenie na i troska właśnie o sypialnię, o łoże małżeńskie, że w rodzinie katolickiej łoże małżeńskie powinno być otoczone takim szczególnym miejscem, gdzie rzeczywiście coś, co jest dla ludzi ważne, to jest jakoś pielęgnowane, tak jak pielęgnuje się ołtarz i jak widać, że w którymś kościele ten ołtarz ma taki brudny obrus, to od razu widać, że ten proboszcz niezbyt żyje Eucharystią, prawda? To nie jest jakieś takie miejsce święte spotkania z Panem Bogiem, tylko, prawda, bardziej taka starokawalerska mentalność, że wszystko jest brudne i jakieś takie nieprzyjemne, no ale gdzieś tam na tym się mszę odprawia. I tak samo, że łoże małżeńskie też może być jakoś niezadbane, a może być wygodne, szerokie. I to właśnie małżonkowie katolicy powinni sobie kupić tam jakieś takie porządne łoże, że wygodne, szerokie. Żona gdzieś tam kwiatuszki obok ładnie, świeczuszka, nie, ładne prześcieradło. Czyli mąż kupuje, prawda, tacha na plecach, a żona potem to wszystko ładnie, prawda, tak tworzy tą atmosferę, dlaczego kobiety są wyjątkowo zdolne. Ale to jest właśnie myślenie chrześcijańskie. To jest wejście w kulturę. Jeżeli się żyje sakramentem małżeństwa, to tworzy się w domu czy kapliczkę, gdzie się razem modlicie. Jest to miejsce takie właśnie święte, miejsce na rozmowę, żeby móc być ze sobą, dobrze się w tym miejscu czuć, rozmawiać, pić kawkę, dyskutować różne sprawy, kłócić się. A więc w każdym domu są, czy to są w kuchni jakieś takie miejsce, czy często się siedzi i rozmawia, czy jakiś pokój, gdzie są fotele, prawda, czy przy stole w dużym pokoju, ale są takie miejsca, prawda, jakieś takie na rozmowę, gdzie rzeczywiście dobrze z nami jest ze sobą. I łoże małżeńskie. To jest też i dla dzieci ważne, że dzieci widzą, że to jest łoże małżeńskie, że tutaj rodzice śpią, one mogą tylko gościnnie przychodzić gdzieś tam, jak są małe w nocy, ale każdy ma swoje łóżeczko, a rodzice śpią razem. I potem dzieci to zrozumieją, jak będą dorosłe, dlaczego spali razem. I że to było ważne i że było dobre. No bo przecież to, co rodzice robią, to jest dobre. I teraz właśnie chciałbym wam pójść jeszcze dalej w tym naszym rozważaniu i pójść po tej linii właśnie sakramentu małżeństwa, gdzie jako małżonkowie celebrujecie sakrament małżeństwa i właśnie przedstawić współżycie seksualne właśnie z tej perspektywy celebracji czegoś wyjątkowego, ważnego, świętego, wyłącznego tylko dla małżeństwa. I to słówko celebracja jest tutaj takie kluczowe, bo zobaczcie, że można, to jest tak jak w posiłkach, możemy i często tak robimy, zjeść jakiegoś hamburgera czy zapiekankę, śpiesząc się, kupujemy w kiosku i potem po drodze jemy i jesteśmy zadowoleni, że zaoszczędziliśmy dużo czasu i zdążymy na jakieś tam spotkanie. Ale każdy z nas potrzebuje przynajmniej co jakiś czas właśnie też celebracji, że przy posiłku mieć czas na rozmowę, posiedzenie ze sobą. I to nie może być taki właśnie posiłek byle jaki, tylko jakiś taki lepszy, jak z imieniny, wesele, chrzty, czy choćby nawet raz w tygodniu, w niedzielę obiad z całą rodziną. To się robi jakaś taka inna atmosfera właśnie pewnej celebracji, posiłku, ale nie tylko posiłku, tylko spotkania ze sobą po prostu przy okazji jedzenia. I wtedy jest nie do pomyślenia, żeby tam na obiad, nie wiem, na weselny zrobić tam jakieś, podać pizzę czy coś takiego, prawda, że się zamawia w sklepie, czy zapiekankę. Tylko to musi być jakaś pieczeń, po prostu coś lepszego. I dopiero to lepsze jedzenie umożliwia stworzenie takiego klimatu wyjątkowości, właśnie świętości, celebracji. I tak samo jest i w współżyciu seksualnym, że czasami człowiek pędzi, nie ma czasu, tutaj dzieci wyskoczyły na podwórko, czy poszły na lekcję angielskiego, mamy godzinę czasu, trzeba ten czas wykorzystać. Ale też po prostu właśnie są takie chwile, że i potrzebują małżonkowie, żeby mieć dla siebie naprawdę dużo, dużo czasu, żeby i też współżycie seksualne nie było tak trochę przypadkowo w pośpiechu, tylko właśnie jakoś celebrowane, szczególnie przygotowane, w jakimś właśnie odpowiednim nastroju, gdzie dajecie sobie czas na bycie ze sobą. Tak jak się idzie na imieniny, no to się nie wpada na 10 minut, tylko już się rezerwuje cały wieczór. I tak samo podobnie tutaj. Właśnie z tej perspektywy celebracji możemy tutaj wiele rzeczy jakoś nowych dostrzec. I teraz tak chciałbym was zaprosić na taki wirtualny seks, żeby tak przez tą godzinkę sobie przejdziemy od początku do końca. I jak ktoś się będzie nudził, no to sobie może wyobrażać i też mu będzie jakoś ciekawie. Więc zaczynamy od samego początku. Więc w radosnym przeżyciu celebracji aktu małżeńskiego dużą rolę odgrywa przygotowanie do niego. Trzeba dobrze zaplanować, zorganizować intymne spotkanie, aby nic nie przeszkadzało obdarowaniu się pełnią wzajemnej miłości. I tutaj jest też już wiele takich problemów, na które nie wiem, czy zwracacie uwagę, ale czasami jakby się by o nich mówiło gdzieś w poradnictwie, to by to wszystko lepiej brzmiało i bardziej wiarygodnie, bo Są małżeństwa, gdzie ta żona naprawdę boi się, że te dzieci wejdą do pokoju i ten jakiś haczyk na drzwiach, czy zamykane drzwi po prostu, są rzeczą niesamowicie ważną. Ile jeszcze czasami młodych małżeń gdzieś tam w akademiku mają pokój, no i są skrępowane już na samym początku tej swojej drogi życiowej, no bo ściany są prawie, że tam z tektury i wszystko słychać i ta żona się boi współżyć, boi wyrażać swoje emocje, no bo kolega będzie się potem śmiał, będzie wszystko słyszał. Ale to są wszystko niesamowicie ważne rzeczy, które jakoś trzeba myśleć, jak je rozwiązać, żeby się nie skrzywdzić, żeby się po prostu nie poranić. Gdzieś są czasami małżeństwa, gdzie w jakimś przechodnim pokoju śpią, bo tam i zawsze w nocy teściowa idzie do ubikacji, prawda, i przechodzi, no i czy nawet już te dzieci. No i to są niesamowicie ważne sprawy, gdzie trzeba po prostu myśleć, jak zorganizować nasze mieszkanie, dom, jak zaplanować współżycie. Też jest jakiś taki mit spontaniczności, ale on się w życiu nie sprawdza, bo jak mąż chce, to żona nie chce, jak mąż jest wypoczęty, to żona jest zmęczona i są tego typu trudności, gdzie tylko jakieś obopólne staranie, żeby gdzieś, no właśnie dzisiejszego wieczoru, żeby nam się udało spotkać i być na siebie, które wymaga czasami odłożenia jakichś tam innych ważnych spraw, pomyślenia właśnie, co z tymi dziećmi zrobić, czy by nie chciały babci odwiedzić, prawda? I różnych takich, po prostu trzeba przedsięwziąć, żeby umożliwić sobie bycie ze sobą. Że te dawne czasy minęły, kiedy nawet do rodziny można było tak wpaść po drodze. Dzisiaj jak się nie umówimy, choćby przez tą komórkę, to po prostu albo nie zastaniemy nikogo w domu, albo ktoś powie, że nie ma czasu, jest zajęty i się jakoś tam źle poczujemy, tak nachodząc kogoś. Więc i tak samo wszystko w ogóle pędzi w tym naszym życiu i tak samo właśnie w tej sferze seksualnej też ten pęd się odbija i potem, jeżeli my tutaj już świadomie nie będziemy dążyli do tego, żeby znaleźć sobie czas dla siebie, to po prostu tego czasu nie znajdziemy. Ale też to przygotowanie dalsze, tak można by powiedzieć, obejmuje ogólny klimat życia małżeńskiego, czyli czy małżonkowie się rzeczywiście kochają, czy się odnoszą do siebie z szacunkiem i życzliwością, prowadzą dialog ze sobą, dążą do porozumienia, przebaczają sobie winy. I wtedy też wzrasta szansa na szczęśliwe pożycie seksualne. Ale jest też to przygotowanie bliższe, właśnie takie bezpośrednie do współżycia seksualnego, które tworzy klimat odpowiadający wadze wydarzenia. I też warto pomyśleć o przywdzianiu bardziej eleganckiego stroju. Dzisiaj tyle jest różnych takiej fajnej bielizny, znowu nie aż takiej drogiej. I to są wszystko ważne rzeczy, które ludzi cieszą. Kobiety przecież lubią się stroić przed pójściem do pracy, ile czasu poświęcają, przymierzając jakieś, prawda, stroje swoje, malując się. No to jak się maluje dla koleżanek, żeby jakoś konkurencyjnie wyglądać, czy dla dyrektora, już nie wiadomo dla kogo, czy dla samej siebie, żeby ładnie wyglądać, no to dlaczego by się nie mogło jakoś wystroić ładnie dla męża, właśnie żeby to współżycie seksualne tutaj w tym wymiarze też uatrakcyjnić. A mężowie też bardzo lubią patrzeć się na ładnie ubrane kobiety, atrakcyjnie, erotycznie i też jest to dla nich miłe, jak żona właśnie jakoś tutaj pomyśli, żeby coś w tym względzie zrobić. Tylko też, żeby jak się już żona jakoś przygotuje i jakoś fajne majteczki kolorowe kupi to i ubierze, to żeby mąż to zauważył. Też bywa, że mąż tutaj nawet nie spojrzy i nie pochwali. No. Ale wiecie, to też tutaj tak specjalnie to wszystko mówię, żeby przywrócić normalność, co nie? Żeby zacząć po prostu no, normalnie mówić o tych rzeczach bo właśnie wtedy też jako doradcy życia małżeńskiego po prostu zyskujecie autorytet, że od razu widać, że nie jesteście po prostu jakieś tam dewotki kościelne, prawda? Tylko nowoczesne kobiety, w przypadku, prawda, kobiet, które po prostu troszczą się o siebie, o swój wygląd i no nie chodzicie w garsonierkach i sprzed 30 lat i tak samo w sferze seksualnej też troszczycie się, żeby być atrakcyjne, jak po prostu każda kobieta się troszczy o swoje ciało i swój wygląd i swoją urodę. Czy wspólna kolacja przeżyta w odpowiednim nastroju? Kiedyś małżonkowie tak właśnie jedni tak opowiadali, że oni mają taki rytuał, że właśnie zawsze lekką kolacyjkę sobie jedzą, rozmawiają przy świecach. To co prawda było jeszcze młode małżeństwo, tam 5-letnie, no więc jeszcze im się chciało, ale czasami można by powrócić do tego zwyczaju po 20 latach małżeństwa. I też byłoby na pewno miło. Mówią, że mają takie swoje kieliszki, specjalnie kupili na wino, takie duże i zawsze sobie piją swoje jakieś tam ulubione czerwone wino. I to jest taki ich rytuał małżeński, który właśnie już jakby zapowiada, taka gra wstępna, zapowiada współżycie seksualne. I potem żeśmy się też z nich trochę śmiali, bo potem, że już potem ta żona tak reaguje jak pies Pawłowa, że jak widzi, że jak mąż odkorkowuje czerwone wino, no to już by wiadomo, że będzie współżycie, już się czuje pobudzona, prawda? A jak białe, no to uspokojona, że to tylko, prawda, dodatek do czegoś. Że to tylko goście przychodzą. Tak? Czy właśnie pachnąca kąpiel, muzyka, świece, kwiaty. Przecież to też jest taki romantyczny nastrój, jest jakoś potrzebny i jakoś szczególnie kobietom. I nawet też kiedyś tak na rekolekcjach była taka para, no i on tak mówi, że właśnie z żoną to zawsze takie już od jakiegoś czasu są problemy, zresztą ona tam już długo karmiła, przemęczona była przy dzieciach, no i też tak już nie miała ochoty na współżycie seksualne. A ona znowu mówi, że właśnie oglądała niedawno taki film romantyczny i tam była taka scena, że cały pokój jakoś tam w kwiatach, taki szpaler z kwiatów, świeczuszki po meblach porozstawiane i ona tam leżała na łóżku w jakiejś przewiewnej haleczce i do niej ten szedł Banderas, tak szedł i mówi, tak mi się ciepło tutaj zaczęło robić, coraz bardziej tak ciepło. Mąż się tak patrzył, bo już nie znał żony od tej strony. No i nie wiedział, czy to ten Banderas tak po prostu na nią działał, czy ten romantyczny klimat. No. Albo właśnie kiedyś jeden z współmałżonków mówił, że to oni zawsze przy muzyce współżyją. I to jest taki jakoś no, ich styl, ich małżeństwa. Mają swoje ulubione utwory. I mówi tak, przy Chopinie to mi spróbowałem, to mi nie wychodzi. Mówi, bo Chopin to jest taki ckliwy, wrażliwy i jak ja tak się wczuję w tą muzykę, to się też tak rozrzewniam, potem rozmiękczam i potem ten seks jest też taki rozmiękczony i nic z tego nie ma. Mówi, a jak jest Beethoven, jest ba-ba-ba-ba. Mówi, to ja tą muzykę rozumiem, ja wiem, co mam robić, prawda, i to mi pomaga. No. A teraz też był taki też przebój sezonu, jak właśnie też jedna para się tak otworzyła i mówią, że oni kiedyś współżyli w kisielu, że se tak zrobili, ona wraca z pracy, a mąż od razu ją w przedpokoju rozbiera, w oczy zawiązuje i prowadzi do pokoju i tam w pokoju właśnie był taki basenik jak ogrodowy, nadmuchiwany i ją do tego kisielu wsadził gorącego i mówi, było te wspaniałe przeżycia, także wylizali się tam porządnie, także już ten pierwszy głód zaspokoili, prawda, wykąpali, no i potem, prawda, prysznic i do łóżka, mówi, takiego mam wspaniałego męża, takie rzeczy wymyśla. No, inni faceci od razu wszyscy zakompleksieni, bo nigdy nie wpadli na pomysł, żeby do kisielu gorącego żonę wsadzić, ale potem braliśmy przepis, ile tego kisielu trzeba, jaki. No i się okazało, że to też jest jakaś sztuka, żeby wiedzieć, który kisiel jest najlepszy i najsmaczniejszy, prawda? Ile kosztuje po prostu też taka kąpiel, zorganizowanie takiej kąpieli. I na końcu rekolekcji wszyscy dostali po kisielku, prawda? Żeby poćwiczyć. A też właśnie też kiedyś też tak ktoś opowiadał, że taka para była i chciała urozmaicić sobie współżycie seksualne i tak sobie wymyśli, że on się przebierze za Batmana. No i no to, żeby się za Batmana przebrać, no to znalazł sobie jakiś tam taki kaptur na głowę, jakąś pelerynę, no bo Batman lata, to jakieś takie skrzydła musiał mieć. Więc ubrał tą pelerynę, czy to z Zora, czy z Batmana, tam w każdym razie coś w tym stylu. No i żeby ta scena była jakaś taka wiarygodna, to wiecie, że Batman zawsze wlatuje i to w ostatniej chwili. Czyli kobieta jest gdzieś tam na 10. piętrze, pożar, odcięta od świata, już ma umrzeć, krzyczy na pomoc, nikt nie przychodzi i Batman nagle wlatuje przez okno, prawda, wyrywają, wylatują i ona wtedy swojemu wybawicielowi jest w stanie wszystko dać, co tylko zapragnie, to mu się on odda. No i teraz tak sobie tą scenę wymyślili, żeby więc on miał tak wlecieć do łóżka, a ona miała być jeszcze przywiązana, bo to zawsze księżniczka gdzieś tam w tej baszcie czeka wybawiciela, więc to połączyli od razu parę takich archetypów, żeby to przeżyć namiętnie wszystko, więc on ją przywiązał do łóżka, naga leżała, przywiązana, no a on wyszedł na parapet, żeby z tego, prawda, z góry wlecieć pięknie i na nią, no i wtedy już ona by się mu oddała. No ale że chłop jakoś tam się pośliznął, coś źle wymierzył, zamiast pięknie wlecieć do łóżka, no to gdzieś tam walnął o framugę, skaleczył się, stracił przytomność, krew się porała, no to żona zobaczyła, co się dzieje, chciała mu pomóc, nagle się okazało, że przywiązana, więc zaczęła krzyczeć, ratunku, na pomoc, sąsiad usłyszał, patrzy się, tutaj sąsiadka naga przywiązana, rozkrzyczana, rozhisteryzowana, tu jakiś bandyta zakapturzony leży na podłodze, tu pod tego płaszcza mu tam coś wychodzi, mówi, jakiś gwałciciel, zboczeniec, nawet się nie zastanawiał, wezwał policję, pogotowie, przyjechało, no, okazało się, że małżonkowie tutaj właśnie grę wstępną uprawiali, tylko im nie wyszło. I to są też kwestie moralne, bo widzicie, to jest też jakaś przestroga, że jak ktoś chce takie rzeczy wymyślać, to żeby przed 40, no, póki nie ma brzuszka, no, a jak już potem już jest ten brzuszek i kondycja już nie taka, no to niech bawcie się w jakiegoś czerwonego kapturka czy coś takiego, coś tam poryczeć, prawda, trochę na tą żonę, ona będzie udawała, że się boi, potem ją zjeść, no i wystarczy tej zabawy, nie? No, jest też taki kawał, właśnie jak współżyją małżonkowie, ona miała taki warkocz długi, no i ten warkocz się tutaj zaplątał i tak mężowi mówi, mężu, warkocz, 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 a on wrrrr. To na temat dialogu małżeńskiego. Początek celebracji małżeńskiego spotkania obejmuje znaki czułości, pocałunki, masaż, pieszczoty seksualne. I one właśnie z punktu widzenia takiego psychologicznego i seksuologicznego są bardzo ważne znacznie dla harmonii emocjonalnej małżonków, dla świadomości więzi erotycznej, znacznie ważniejsze od samego orgazmu. Bezpośrednim celem tego zachowania nie jest doprowadzenie do szybkiego pobudzenia, ale wytworzenie atmosfery bliskości, zaufania, emocjonalnego ciepła, która sprzyja pokonaniu wstydu, lęku, niepewności, a także wzmocnieniu uczucia miłości. Pocałunki złożone na ciele kochanej osoby oznaczają szacunek, cześć, adorację, także komunię. Są znakiem pokoju. Pieszczota jest celebracją ciała współmałżonka. Oswaja, uspokaja, przybliża, woła. Wyraża czułość, która objawia drugiej osobie złożoną w sercu intencję pojednania. Jest zwiastunem pokoju, który delikatnie dotyka ciała kochanej osoby. Też zwróćcie uwagę, że używam tu takich słów komunia, adoracja, znak pokoju, znane nam doskonale, ale z terenu sakramentu Eucharystii. Bo tam, gdzie się przeżywa coś bardzo głębokiego, tam też idzie za tym pewne słownictwo, które wyraża głębokie stany duchowe, adoracja choćby. I to jest też nie jakieś takie cześć, cześć, tylko prawda, znak pokoju. Że to jest coś głębsze niż tylko takie przywitanie się i takie jakieś nawiązanie bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem. To jest ten jakiś jeszcze głębszy pokój, który na nas spływa i do którego też przyjęcia się przygotowujemy. I tak samo jest coś takiego potrzebne na terenie sakramentu małżeństwa. Nie tyle, żeby takim językiem na co dzień operować, ale właśnie, żeby sobie uświadomić, że sakrament małżeństwa to też jest przeżycie bardzo głębokich stanów bliskości, miłości i jedności ze współmałżonkiem w tej takiej jedności, w której można odkryć Pana Boga. I też, żeby wyrazić te uczucia, też jest potrzebny taki, prawda, specyficzny język, właśnie żeby opisać tą złożoność i głębię ludzkich przeżyć. Ale też jest też coś takiego we współżyciu, to można porównać je do tańca, że w tańcu, jak się partnerzy dobierają, no to muszą się jakoś wspólnie nauczyć tańczyć i muszą jakoś i swój temperament odkryć i swoje uwarunkowania biologiczne i psychologiczne i też tutaj uwarunkowania współmałżonka. I dlatego są jedni, którzy świetnie tańczą walca angielskiego, taniec raczej spokojny, ale bardzo miły, taki majestatyczny, a też dający duże poczucie bliskości, intymności, albo inni bardziej takiego wesołego i szalonego rock'n'rolla, a jeszcze inni ognistą sambę. I tak, ale każde małżeństwo ma jakiś tam swój styl, swój taniec, który jest po prostu ich własny. Ale żeby się tego tańca nauczyć, to trzeba jakoś szukać, eksperymentować, próbować właśnie takich form wyrażania miłości, które pomagają w zacieśnieniu więzi małżeńskiej. Są dla małżonków najbardziej odpowiednie, wygodne, oferują największe bogactwo doznań seksualnych, są w pełni dostrojone do oczekiwań obu małżonków. Ale też w tańcu jest też coś takiego, że jak się tańczy, no to na początku człowiek ma dużo oporów, no bo wie, że nie jest jakimś wybitnym tancerzem, że ten taniec może nie wyjść, że będzie deptał po piętach, że nie złapie rytmu, że nie będzie miał pomysłów, jak ten taniec poprowadzić. Ale te wszystkie lęki ustępują, jak już się tak na dobre rozbawimy. To widać dobrze na weselach, że jak się zaczyna potańcówka, to mało kto wychodzi na parkiet, tylko może najbardziej odważni, a reszta czeka i na jakiś, jak się po prostu bardziej ten parkiet zaludni. A już potem po 12, jak już się wszyscy rozbawią, to się człowiek tańczy, niczym się nie przejmuje. Na, i niektórzy nawet na czworakach tańczą i się też świetnie bawią. I jak już się tak rozbawimy, to wtedy można tańczyć do białego rana i to jest wspaniałe, fascynujące przeżycie. I też właśnie podobnie jest i we współżyciu seksualnym, że trzeba przejść pewną tą barierę, ale żeby ją przejść, to trzeba mieć spokój moralny, że wtedy, kiedy się rozbudzamy, kiedy się pieścimy, kiedy się całujemy, kiedy szukamy przyjemności i rozbudzenia, to można pieścić się w każdy sposób, na jaki macie fantazję. Że jak w tańcu jest tak, że ten partner ma ochotę partnerkę tak przewinąć, potem tak, między nogami, nad sobą przerzucić, no to właśnie on musi być wolny i tak samo ona musi być wolna, żeby się poddać temu wszystkiemu, czy sama jeszcze jakoś inicjować sytuację i nie może się zastanawiać, czy mi to wypada, czy nie wypada, czy to grzeszne, czy nie grzeszne. Właśnie na tym polega cała tutaj radość, że się słucha siebie, swoich możliwości, swoich ciał i się poddaje muzyce i rytmowi, i nastrojowi. I tak samo właśnie jest we współżyciu seksualnym, że żeby słuchać siebie, to nie można mieć jakichś takich lęków moralnych, że może taka pozycja jest jakoś niedozwolona, może niegodna człowieka, może takie pieszczoty są może niedozwolone, może już za dużo i nie o to chodzi. Więc jeżeli macie intencję, że podejmujecie silno rozbudzające pieszczoty, których kulminacją będzie wprowadzenie członka do pochwy i wytrys w pochwie, chodzi o intencję, bo może nie wyjść, ale to, że nie wychodzi, to też nie jest grzechem i nie może być moralnie obciążone. To jest sytuacja podobna jak piłkarz próbuje napastnik strzelać gole. No to wiadomo, że nie zawsze mu się uda. Było ileś pięknych strzałów, ale często przestrzelonych, czy bramkarz obronił, ale nie ma grzechu, że nie strzelił, czy że przestrzelił. I tak samo, jeżeli próbujecie pieszczot, a jakoś dojdzie do czy przedwczesnego wytrysku, czy jakoś w trakcie współżycia może któraś strona zrezygnuje, przestraszy się, to czasami tak bywa, że na przykład żona się przestraszy, czy nie jest gotowa na podjęcie współżycia, to po prostu no jakoś już ta akcję trzeba wykończyć i nie wyszła tak, jak miała być, ale intencja była dobra i tutaj wtedy nie ma żadnego grzechu. Więc jeżeli się ma taką intencję, to wszelkie pieszczoty i manualne, które są często konieczne, pierzenie łechtaczki, żeby żona doszła do odpowiedniego rozbudzenia, takiego, w którym jest już gotowa na to podjęcie tego pełnego współżycia seksualnego, ale tak samo i pieszczoty oralne. I tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby sobie tutaj jakieś sfery ciała wyłączać spod pieszczenia, dotykania i całowania. Całe ciało jest też i do całowania. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo jeżeli byśmy tak nie myśleli, to by się okazało, że stworzymy w ogóle jakąś taką sztuczną sytuację, gdzie zgadzamy się, że można całować usta, że można całować szyję, można całować piersi, prawda, można całować pępek i okolice, a potem trzeba nagle tak zawrócić i do góry, prawda? Albo boczkiem tylko obejść, bo jeszcze nogi też wolno całować i nawet pośladki, prawda? I to zobaczcie, to jest, tworzymy coś sztucznego, że całe ciało jest do całowania i wzajemnie sobie oddajecie i nie ma potrzeby tutaj tworzyć jakichś takich jakby zasad, odgórnych, co tutaj jest dozwolone, czy niedozwolone. Więc całe ciało stworzone przez Pana Boga, nie ma też jakichś części ciała złych i dobrych. Części, które trzeba unikać, nie wolno je kochać, nie wolno być nimi zafascynowanymi, nie można się nimi, nie można na nie patrzeć, czy dotykać, czy całować. To jest myślenie pruderyjne, ale to nie ma nic wspólnego z Ewangelią, która wcale taka nie jest. To my jesteśmy czasami tylko tacy. Dlatego jest po prostu ważne, żeby widzieć, że nie ma tutaj żadnego też, tutaj w ogóle ten temat pieszczot oralnych jest bardzo ważny, bo on po prostu burzy mentalność, uderza w pewne takie sfery już, bo mówimy, prawda, przyjemność jest dobra, ale znowu potem byśmy zaczęli mówić, ale pewne formy szukania przyjemności już są niedozwolone. No, tylko właśnie jakie? To, co jest w granicach ciała, jest dozwolone. Po to jesteście dla siebie, żeby żeby szukać tej przyjemności i używać właśnie w granicach ciała, zgodnie z fizjologią. Czyli problem moralny jest dopiero wtedy, kiedy wychodzi się poza ciało. Czyli zaczyna się szukać przyjemności nie z wykorzystaniem ciała współmałżonka, i przy jego pomocy, tylko wtedy, kiedy się wchodzi w jakieś na przykład wibratory, czy jakieś są takie krążki, takie pierścienie na penisa jeszcze stymulujące przyjemność. Prezerwatywa z wibratorkiem za 6,80 można kupić na stacji benzynowej. Że tu już zaczyna być problem wyjścia poza ciało. Pigułka hormonalna też jest wyjściem poza ciało, modyfikacją ciała, jego po prostu naturalnych, fizjologicznych funkcji. Czyli jak się już wyjdzie poza ciało, no to się zaczyna równia pochyła. Póki jesteście w ciele, to tworzycie po prostu więź małżeńską. To jest zawsze budowanie relacji. A jeżeli nie ma, to już nie dotyczy samych zachowań, tylko pewnego stylu, który wypływa z serca. No to jest inny wymiar już, bo wiadomo, że czym bardziej głębokie, intymne pieszczoty się podejmuje, tym trzeba bardziej szanować odczucia współmałżonka. No, bo coż to byłby za seks, jeżeli któraś strona by się czuła zamiast szczęśliwa, i rozbudzona, i usatysfakcjonowana, jakaś upokarzana, czy poniżana. I nie byłoby to też dla niej przyjemne. Ale tutaj akurat w tej, natomiast jak się wyjdzie już poza, no to się szuka tej przyjemności, ta więź małżeńska niknie na korzyść po prostu takiego używania siebie i szukania jakichś nowych sposobów jeszcze użycia doświadczenia przyjemności. Tutaj pomysły ludzkie są po prostu nieograniczone, jeszcze na pewno wiele rzeczy wynajdą, już się mówi o jakichś nawet stymulatorach takich na mózg, że można się tam podłączać i jeszcze jakiś orgazm właśnie wywołać, drażniąc jakieś tam partie w mózgu. To wszystko na pewno będzie tanie, niedługo i powszechnie dostępne, ale to już po prostu jest w tym momencie to o co chodzi, prawda, o relację, o więź, właśnie, czyli o ten wymiar sakramentu, właśnie jedności między ludźmi gdzieś po prostu będzie po drodze zgubione. Poza ciało to jest też przecież i zdrada, prawda? Poza ciałem to jest in vitro, więc wszystko, co zaczyna być poza ciałem, staje się po prostu problemem moralnym, po prostu nie służy budowaniu więzi, czyli nie chodzi, żeby mówić, bo jest grzechem, tylko, że nie służy małżeństwu, że małżeństwo wtedy może się pogubić i sobie zrobić krzywdę, prawda? I wtedy nikt nie chce sobie krzywdy zrobić, prawda? Każdy chce, żeby się kochać jeszcze bardziej. Więc jak się chcecie kochać jeszcze bardziej, to wtedy właśnie budujcie więź w ramach ciała, ale tutaj nie można być wtedy pruderyjnym i mówić, że właśnie w tych ramach ciała to tego nie wolno, to nie wypada, wiesz, to są kwestie odczuć indywidualnych, prawda, czyli gdzieś indziej jest poziom serca. No, to jest, i żeby tutaj nie kojarzyć, bo nawet te stroje, to normalni małżonkowie będą się cieszyli, jak się tam jakieś perfumy sobie użyją, może jakieś są tam jakieś kadzidełka, zrobią sobie jakieś te olejki z olejków takich eterycznych, takie jakieś tam zapachy, żeby im było po prostu przyjemnie. To nie ma problemu, ale żeby znowu nie kojarzyć z jakimś tam fetyszyzmem, bo znowu są różne zaburzenia seksualne, gdzie ten mąż przymusza żonę, żeby tam zawsze w jakichś kozaczkach współżyła, czy w kurtce skórzanej, bo jego to wtedy, dopiero wtedy się podnieca. Ale to jest też właśnie ważne, że my musimy się pilnować, o czym my mówimy, i my musimy mówić do normalnych małżeństw, kochających się, a nie do małżeństw jakichś zaburzonych. Nie do małżeństw, które ciągle myślą o aborcji, prawda, i antykoncepcji, tylko do małżeństw, które chcą się kochać i stworzyć więź małżeńską, i jak widzą, że coś jest nie tak, to momentalnie to starają się usunąć swojego życia, ale są zdolni do miłości. To musi być właśnie ten przekaz, bo tu jest wiele w tych sferach takich przeniesienia. Na przykład kiedyś jakaś kobieta mi zaczęła tam wypisywać i do prowincjała napisała, że ja pozwalam na pieszczenie łechtaczki, że to jest niemożliwe. Okazało się, że ona ma kompulsywną masturbację, uprawia, że nawet 10 razy potrafi dziennie się masturbować, i na niej ta łechtaczka to był symbol jej upokorzenia, jej przegrane, jej nałogu, nawet nie tyle nałogu, co głębokich zaburzeń osobowości, które się objawiały poprzez kompulsywne zachowania, których nie była w stanie w żaden sposób kontrolować. A więc dla niej po prostu, czyli i to my musimy słyszeć, że czasami otrzymujemy restrykcyjne komunikaty, które nie wypływają od ludzi zaburzonych. Potem są jakoś tam rozmiękczane, powtarzane, prawda? I my to powtarzamy i w konsekwencji robimy krzywdę małżonkom, nie zdając sobie sprawy, że to wymyślił jakiś erotoman, tak? Który jest pełen lęku i dla niego jedynym ratunkiem to jest po prostu, nie wiem, chodzenie w klatce niemalże, bo jakby nie miał tej klatki przed sobą, to by się na jakąś kobietę rzucił, prawda? I ją wykorzystał. I on się bezpiecznie czuje w klatce, bo to jest jedyne miejsce, gdzie wie, że nie zrobi czegoś, co potem też wie, że jest złe. I my potem tą klatkę rozwijamy, rozmiękczamy, już nie ma takich drutów gęstych, jak on to sobie stworzył, ale ciągle te druty są, prawda? I to trzeba po prostu oczyszczać, o czym my mówimy, o jakim doświadczeniu, jakich ludzi. I czy o doświadczeniu chrześcijan, których Pan Bóg wspomaga swoją łaską, czy jakiś niewierzący, którzy już muszą sobie nawet prawa restrykcyjne robić, bo już są tak rozwięźli seksualnie. Więc to tak właśnie na marginesie, taka dygresja tutaj z racji tego, że jakoś nie tylko się zastanawiamy, czyli zastanawiacie się jako małżonkowie, jak żyć, ale też jak przekazywać innym i co mówić. Podczas pieszczot małżonkowie potęgują wzajemne odczucie przyjemności. W tym celu powinni poznać swoje strefy erogenne, których pieszczenie wywołuje największą przyjemność, aż oboje kolejno lub równocześnie dochodzą do ekscytującego momentu, w którym zatracają się w sobie, gdy ich ciała splatają się. Odkrywają, że zostali wezwani z głębi samotności, aby dać się wypełnić drugą osobą i stać się całością. Odkrywają, że ich cielesne istnienie zostało wezwane do spotkania przez drugą osobę, o którą się troszczą. I też to poznanie sfer erogennych też jest takim zagadnieniem, znowu właśnie i bardzo często przedstawianym tylko na poziomie takim seksuologicznym, prawda? Natomiast jest jeszcze taki wymiar dla nas ważny, dialogu małżeńskiego, bo bardzo często jest tak, że mężowie wstydzą się pytać żon, co jest dla nich przyjemne, i uważają, że powinni wiedzieć, No wiadomo, mężczyzna powinien wszystko wiedzieć, szczególnie w tych sprawach, zawsze powinien być dobry. I więc się zamiast zapytać żony, prawda, co jest dla ciebie miłe, co przyjemne, czego nie lubisz, i takiego dialogu często nie ma w małżeństwie, to, a my też na to nie zwracamy uwagę, no bo właśnie wolimy tam inne tematy, często właśnie w negatywnej konotacji, no to ten mąż tam wertuje różne tam książki, czyta, prawda, i się uczy, prawda, gdzieś tam z Onetu, skądś, od jakichś seksuologów, którzy też nie wiadomo jak żyją i też kręcą różne rzeczy, choć im się wydaje, że są wielkimi autorytetami. I to po prostu wszystko się takie robi właśnie wzorcowate. Potem z tego idzie taka mentalność, że właśnie trzeba ileś tam pornusów oglądnąć, żeby się nauczyć, żeby podpatrzeć jakieś, prawda, techniki. I to jest dzisiejsza mentalność taka, że się wszystko właśnie wzorcuje, że i przyjmuje się pewne wzorce od kogoś, prawda, i wszystko jest takie właśnie wtedy sztuczne, a nie widzi się, że każda relacja jest niepowtarzalna i jedyna. I trzeba przede wszystkim samemu odkryć, co jest dla nas dobre, co nam służy, co jest dla nas przyjemne. I to jest o wiele właśnie ważniejsze, żeby być w dialogu, słuchać się, pytać i odkrywać siebie wzajemnie i swoje reakcje, swoją cielesność. I to, co jest właśnie dla nas jakieś niepowtarzalne i przyjemne. I często małżonkowie właśnie mają swoje takie sekrety, że lubią właśnie takie, a nie inne pieszczoty. A znowu żony też mają, znowu to jest kobieca taka mentalność, żeby niech się ten mąż domyśli, że jak on powinien się domyśleć. I to zresztą nie tylko dotyczy seksualności, tylko wielu innych spraw. I ta biedna kobieta potem czeka całe lata, kiedy mąż się domyśli. A mąż się nigdy nie domyśli, bo mąż nie jest taki często empatyczny jak kobieta i nie wystarczy, że ona zauważy, że on mrugnięcie okiem u kogoś już wie, że się czuje źle, czy jest zaniepokojony, a mąż tego nigdy nie zauważy, że żona może być jakoś niezadowolona. I trzeba mu to po prostu wyraźnie powiedzieć, czy właśnie wyraźnie powiedzieć, co lubię. I wtedy mąż mówi, aha, tak, to lubisz, no i się następnym razem stara. Tylko że potem znowu kobieta zmienną jest, jak on już wie, że to lubi, próbuje to jej zrobić, żeby było przyjemnie, to ona mówi, że teraz mi to jest nieprzyjemnie, bo mi byłoby przyjemnie z drugiej strony. I to też jak mu nie powie, no to on będzie po prostu, co tam usłyszy od niej, to będzie się potem starał zachowywać. To widać dobrze gdzieś tam na zakupach, że często jest tak, jak męża się wyśle na zakupy, to połowę tego, co trzeba kupić, nie kupi, bo zapomnie, a jeszcze kupi sobie tam jakiś gadżet do komórki, bo akurat wypatrzył i trzeba mu listę dać, gdzie co leży, w jakiej cenie, bo to też jeszcze może kupić zawsze najdroższe. I jak on już to ma, no to trafi wszędzie i kupi. Mężczyzna lubi konkret i to jest jakaś taka jego cecha i też po prostu, no i trzeba mu to wszystko wyraźnie komunikować i mówić. A też jest u kobiet takie przeświadczenie, że mi nie wypada o tych sprawach mówić, że to gdzieś też jest w kulturze, gdzieś tych czasów, nie wiem, gdzie przyzwoite kobiety o seksie nie rozmawiały. Że to była domena tylko aktorek, prawda, i jakiś tam, prawda, i prostytutek, i które aktorki też z prostytutkami były utożsamiane gdzieś tam, prawda, w XVIII wieku. I gdzieś to tam zostaje i to już w młodszym pokoleniu nie funkcjonuje, ale w starszym jeszcze, że ta żona nie umie powiedzieć, że czegoś pragnie, że chciałaby teraz współżyć, zainicjować współżycie nawet, czy mówić o swoich przyjemnościach, czy je jakoś po prostu wyrażać. Że przyzwoita kobieta właśnie takich, o takich rzeczach nie rozmawia. A tym bardziej, żeby się jakoś tam erotycznie ubrała, no to też właśnie dla swojego męża, no to też już to jest takie coś, co wykracza poza taki kanon kultury. Tylko to nie jest kultura chrześcijańska, bo kultura chrześcijańska właśnie wypływająca z sakramentu to jest kulturą dialogu. Prawda? Czyli jak Bóg jest we więzi małżeńskiej, to ta więź zakłada nieustanny dialog. Czyli ważne jest to, co wy odkryjecie wzajemnie, co o sobie wiecie i co sobie powiecie. I uczciwość małżeńska właśnie wymaga tego, żeby po prostu sobie mówić o swoich odczuciach i pragnieniach i się informować i potem wzajemnie starać się te wszystkie pragnienia, o ile są dobre, spełniać. Ale właśnie tylko na takiej drodze. Jest taki wybitny psycholog May, który na bazie swojego doświadczenia zwraca uwagę, że takim momentem najistotniejszym w miłości, jeśli sądzić na podstawie tego, co ludzie zapamiętują i tego, o czym marzą, to nie jest chwila orgazmu. Jest to moment wchodzenia, penetracji w pochwie kobiety. Jest to moment właśnie, który wstrząsa. I ten moment jest momentem jedni. Właśnie moment wniknięcia członka do pochwy. I to, co on tutaj zauważył, jest dla nas bardzo ważne. Właśnie idzie po linii sakramentalnej. Czyli cały czas mówimy o sakramencie małżeństwa. Bo właśnie w tym momencie, kiedy jesteście ze sobą zjednoczeni, to jesteście, tworzycie właśnie jedno ciało. To jest ten moment jedności, to jest ten moment więzi. I to jest ten moment najważniejszy aktu seksualnego, nie orgazm. I teraz w tym właśnie momencie trzeba trwać, jakby w jego świadomości, waszej świadomości go wydobyć jako właśnie ten moment spotkania, gdzie się spotykacie jako ludzie, oddajecie się sobie do końca, że jesteście, spotykacie się sercem, że i trwacie w jedności, przeżywacie to, o czym marzycie w głębi serca, co jest pierwotnie w nas zakodowane właśnie jako, bo tak Pan Bóg zaplanował, stwarzając człowieka, pragnienie jedności. I tą jedność właśnie wtedy przeżywacie. A orgazm jest doświadczeniem, które dopełnia, zakorzenia w ciele, które jeszcze nadaje większej wyrazistości, ale właśnie temu doświadczeniu bardziej głębokiemu i całościowemu, jakim jest zjednoczenie serc. I to jest ważne, bo wiele kobiet może nie przeżywać orgazmu i to nie z racji, że są jakieś zaburzone, tylko po prostu może są jeszcze za młode, żeby dojść do tego takiej dojrzałości psychoseksualnej, może są zmęczone, może mają kłopoty z pracy, może akurat więź małżeńska nie jest taka silna i jest jakiś konflikt. Wszystko gdzieś tam może wpływać potem na takie gotowość do oddania się i też na przeżycie orgazmu. I więc jest wiele, wiele bardzo, bardzo przeróżnych czynników, a to, co właśnie jest istotą, bycie ze sobą i wiele kobiet, które w ogóle orgazmu nie przeżywa, być może nawet to są jakieś genetyczne uwarunkowania, kto tam wie, to może być bardzo usatysfakcjonowanych ze współżycia seksualnego, bo czerpie wiele miłości, radości, też i szczęścia z tego, że mąż jest szczęśliwy i zadowolony. I ich pożycie seksualne jest dla nich dobre i szczęśliwe. I też tutaj od razu widać jeszcze problem stosunku przerywanego, że jeżeli małżonkowie podejmują akt seksualny, to pragną wyrazić właśnie to, co jest głęboko w ich sercu włożone, właśnie to doświadczenie jedności, czyli jakby zdają sobie sprawę, że akt seksualny zmierza ku takiemu pełnemu zjednoczeniu też i właśnie duchowemu. I teraz, jeżeli on jest przerwany, to to ten proces tworzenia się jedności między małżonkami jest po prostu zakłócony, bo żona myśli cały czas, czy zdąży wyciągnąć, czy nie zdąży, no bo jak współżyją, no to współżyją w czasie płodnym, czyli w każdym razie mają świadomość, że się może w tym czasie dziecko począć. I więc ona się bojąc, że się pocznie, też, no, a nigdy nie wie, jak to się stanie. Czy mu coś tam kapnie, czy nie kapnie, czy potem będę musiała czekać 2 tygodnie do miesiączki i martwić się, że chyba jestem w ciąży i stresować, no to jest droga do nerwicy seksualnej. A znowu mąż też się zastanawia, czy jeszcze raz wsadzić, czy już wyciągnąć, czy już skończyć, czy jeszcze, prawda, jeszcze trochę przyjemności. Czyli zobaczcie, w tym myśleniu jest cały czas myślenie nie na tworzenie jedności, tylko na przerwanie. Że to nie jest tylko stosunek przerywany w sensie takim biologicznym, tylko w takim sensie też i duchowym. I potem on nie daje poczucia jedności. I to nie, nawet nie chodzi, że on może być tam jakoś szkodliwy od tej strony fizjologicznej, bo też niekoniecznie musi być, ale problem jest przede wszystkim relacji. Nie znowu z seksuologii w sensie takim tylko myślenia biologicznego, no bo jak się tak myśli, no to co tam w sumie za problem, prawda? A szczególnie mężczyzna tu nie widzi problemu, bo prawie wszystko było tak jakby naturalnie, no z tą małą tylko różnicą, że wytrys był na zewnątrz. Jak jeszcze zaspokoi jakoś tam żonę, no to może mieć od strony takiej seksuologicznej nie mieć jakiegoś szkodliwego wpływu, w sensie od strony biologicznej. Natomiast od strony duchowej będzie miał, bo akt seksualny jest czymś więcej, jest po prostu relacją. I ta relacja, jeżeli jest niewłaściwie budowana, w nieprawdziwy sposób, wbrew fizjologii, wbrew tej celowości naszej natury, którą jak rozpoznajemy, no to ta relacja zaczyna męczyć, ta relacja zaczyna przeszkadzać. I potem od takiej fałszywej relacji, gdzie z jednej strony słyszy się komunikat kocham cię tak bardzo, że chcę być z tobą już tak do końca, a potem w czasie współżycia słyszy się komunikat cały czas uważam, żeby nie być z tobą do końca, prawda? Żeby przerwać tą naszą jedność, bo nie chcę być z tobą do końca, no to są fałszywe komunikaty, które rozwijają człowieka psychicznie, nawet jeżeli one nie są, prawda, zwerbalizowane, bo gdzieś człowiek odbiera, tak jak w innych przypadkach, że mamy wrażenie, że ktoś jest dla nas tu życzliwy, nas lubi, a potem słyszymy takie różne złośliwości, czyli odbieramy sygnały, że on nas nie lubi, prawda, że coś jest nie tak, nie wiemy, o co chodzi, bo te komunikaty są sprzeczne. I tak samo tutaj ten komunikat wzajemny, dawany sobie, jest po prostu sprzeczny i to po prostu burzy więź małżeńską i dlatego jest grzechem. A też słyszeliście pewnie nieraz taką argumentację, że jest problem marnowania nasienia. To trzeba przeformułować, bo jest inna geneza tej wrażliwości, a geneza jest taka, że kiedyś to uważano, właściwie do tam 1800 któregoś roku pewnie, że w spermie męskiej jest miniaturowy człowiek. Że jakby mikroskop ktoś miał, to by zobaczył, że tam są takie małe rączki, główka, czyli tak jak w nasieniu, że się wrzuca nasienie jakiegoś, nie wiem, dębu do ziemi i potem ten dąb rośnie. Z tego nasienia wyrasta olbrzymie drzewo. Cały potencjał jest w nasieniu, nie w glebie, która daje jakąś tam wilgotność, witaminy, tylko potrzebne do wzrostu, tylko w nasieniu. I to mężczyzna był dawcą życia i też mężczyzna, który marnował nasienie, dokonywał aborcji. bo w nasieniu był miniaturowy człowiek, a kobieta miała rolę bardzo ważną, ale drugorzędną, no bo po prostu była tak jak gleba, czyli coś takiego rodzaju inkubatora. Bez niego nie można przeżyć, ale to nie on jest tym, który to życie daje, tylko najwyżej to życie podtrzymuje i pozwala mu się rozwinąć. I to marnowanie nasienia, ono właśnie tutaj w tym kontekście występowało jako nieprawidłowość, jako zło, jako grzech. Natomiast dzisiaj chodzi tutaj o to, żeby akt seksualny był zgodny z fizjologią, a teraz fizjologia nam podpowiada, czyli wcześniej ta sperma była taka uświęcona niesamowicie, bo to był człowiek, a dzisiaj to jest płyn ustrojowy, który no, ma ważną rolę w przekazywaniu życia, no ale jako, sama jako taka nie ma tutaj żadnego znaczenia. Natomiast od strony fizjologicznej właśnie ten pełny akt seksualny od strony mężczyzny to jest danie się żonie do końca, a do końca ze strony mężczyzny to znaczy mieć wytrysk w pochwie kobiety, dać jej siebie do końca, czyli dać jej też spermę. A wiemy znowu dzisiaj, i to był argument, który przemawiał do feministek i do tej głównej feministki, która cały ruch feministyczny i proaborcyjny między innymi zaczęła, że ona była przeciwna i prezerwatywie, i stosunkowi przerywanemu, bo wtedy już było wiadome, że właśnie w spermie męskiej znajdują się hormony, które są bardzo ważne dla psychiki kobiety, że kobieta, która otrzymuje te hormony, jest potem bardziej optymistycznie nastawiona do życia, ma większą satysfakcję, że też jest jej układ w ogóle hormonalny lepiej funkcjonuje. Kiedyś wracałam z takim małżeństwem i ona mi mówi, że ona ma świadomość tego, że ma taką bardzo ładną cerę właśnie dlatego, że regularnie współżyją. I gdzieś ją kiedyś koleżanki w pracy zaczepiły, mówią: Kasiu, co ty robisz, że ty tak ładnie wyglądasz, że masz taką ładną cerę? Ona mówi: no mam taki krem, który mąż mi produkuje i dzięki niemu to tak jest. One mówią właśnie: weź nam ten krem trochę przynieść, powiedz jak to, niech nam też zrobi. No mówi: nie, to jest tylko dla mnie. No, wy sobie tam kupujcie gdzieś tam w sklepie jakiś. Ale ona właśnie miała tą świadomość, prawda, że właśnie dzięki mężowi, dzięki można powiedzieć darowi ze strony męża otrzymuje coś bardzo dla niej cennego. I tam jest też wiele innych właściwości spermy, bo też takich i ochronnych, co jest bardzo ważne, bo wiele kobiet ma infekcje właśnie układu rodnego. To jest bardzo taki delikatny układ właśnie u kobiety i stały partner, i to też jest jakiś tutaj argument dla nas ważny, więc jest tutaj bardzo, bardzo korzystny dla jej zdrowia. Czy nawet są jakieś tam i współżycie sprawia, że potem właśnie wytwarzają się pewne przeciwciała w kobiecie, które potem wpływają na to, że jak już dochodzi do poczęcia, to płód nie jest odrzucony, bo już po prostu zna te jakby cechy mężczyzny, które już się te organizmy weszły w jakąś symbiozę właśnie dzięki takiemu zdrowemu, normalnemu współżyciu. Ale też jak mamy mówić o darze z siebie, to nie musimy mówić o jakichś stanach duchowych, których sami nie wiemy, na czym one polegają, co to jest takim być takim rzeczywiście darem do końca, tylko właśnie tu na tej poziomie fizjologii widać bardzo wyraźnie, co to znaczy darować siebie do końca. A ze strony żony to jest też przyjąć męża do końca zgodnie z podpowiedzią po prostu na jej natury, jej kobiecości, jej ciała. Jeszcze trochę o przyjemności. Sam Stwórca sprawił, że małżonkowie we wspólnym, całkowitym oddaniu się fizycznym doznają przyjemności i szczęścia cielesnego i duchowego. Gdy więc małżonkowie szukają i używają tej przyjemności, nie czynią niczego złego, korzystają tylko z tego, czego udzielił im Stwórca. To jest wypowiedź Piusa XII z 51 roku, czy już stara taka jak świat, gdzie papież wyraźnie mówi, że można szukać i używać przyjemności i nie ma w tym nic złego, bo to jest po prostu ludzka natura. Tak został człowiek stworzony, taka jest natura człowieka. I jeżeli Bóg tak stworzył, żeby człowiek szukał tej przyjemności, pragnął jej i się z niej cieszył, to nie można występować przeciwko zamysłowi Pana Boga. A też to szczęście to nie jest tylko przyjemność taka właśnie fizyczna, ale też równocześnie przeżywa się też przyjemność i psychiczną, i duchową. I to też jest bardzo ważne stwierdzenie, bo my pod wpływem tej mentalności, która panuje w świecie, traktujemy bardzo często akt seksualny jako akt biologiczny i zapominamy, że to jest akt duchowy. Znaczy w przypadku na przykład grzechów to się dobrze widzi, bo jak złodziej nam coś ukradnie, to nie mówimy nigdy ręka złodzieja nam ukradła, tylko mówimy on, złodziej, prawda? Wiemy, że popełnił grzech, że to jest akt też duchowy, prawda? I moralny w sensie właśnie, że to jest czyn człowieka duchowy. A jak mówi się o współżyciu seksualnym, to się nie pamięta, że to nie jest tylko akt biologiczny, tylko albo pamiętamy to w sensie stosunków przedmałżeńskich, zdrad małżeńskich, prawda, grzechów. Ale nie pamiętamy, że jeżeli małżonkowie współżyją z miłością, to jest to akt duchowy, jest to akt tak sam uświęcający, nie grzeszny, tylko przywołujący Pana Boga i Bóg jest w tym czasie obecny. Jest to akt święty, prowadzący do Pana Boga, staje się drogą małżonków do Pana Boga. I to właśnie tutaj papież tak bardzo wyraźnie powiedział. I co jest ciekawe, że to w ogóle jeszcze nie doszło do ludzi i na przykład teraz, jak mnie tam gdzieś komentują, to w Agorze w trochę taki sposób prześmiewczy właśnie cytowano ten fragment, tylko że już nie cytowano, bo to były takie wiadomości tam z którego źródła, że ja to mówię, prawda? I był cały cytat Piusa XII. I mówię, co za odważny ksiądz, ale czy nawet zuchwały, to było takim językiem przewrotnym powiedziane i w ogóle rewolucja w Kościele. A to mówił no, 60 lat temu Pius XII. No? I to jest ta rewolucja w Kościele, która dla katolików jest też rewolucją, bo o tym nie słyszeli, ale to też jest dla nas wyrzut sumienia, że my tego nie mówimy, bo może nawet i nie znamy. No? Czyli, że Ewangelia w Kościele nie jest głoszona, tylko jakieś cimci-rymci, które albo ostrzeganie ciągle ludzi przed zagrożeniami, co nie jest Ewangelią, choć jest jakaś w tym wszystkim racja. To najpierw to trzeba powiedzieć i wtedy, jak już się to powie, jak to dotrze do ludzi, czyli takie pozytywne spojrzenie, dobre, no to wtedy można, oni też są w stanie słuchać, że co jest rzeczywiście dla nich złe i szkodliwe. Bo się nie boją, że znowu wszystko będzie zakazane. Czyli zobaczcie, to co ja tu mówię, to mówię cały czas to, co jest dobre, to co wolno. I się okazuje, że w sumie wszystko wolno, co jest jakoś tam zgodne z fizjologią. I to, żebyście nawet w tym seksie oralnym dobrze zrozumieli, bo to, że właśnie się pieścicie w ten sposób, jako traktując taką grę wstępną, jest to zgodne z fizjologią. Nie można udowodnić, że to jest niezgodne. Niezgodne jest tylko, jak jest wytrysk w ustach, prawda? Bo nawet jest od strony medycznej potwierdzone, że wtedy kobiety się robią niepłodne. I gdzieś rozmawiałam z ginekolożką i ona mi mówi, że właśnie ma takie przypadki. I żeby uzyskały płodność, to trzeba wyeliminować właśnie seks oralny, ale nie w tym naszym rozumieniu jako pieszczoty oralne, tylko właśnie w tym takim pełnym rozumieniu. I to jest niezgodne z fizjologią, bo rzeczywiście usta nie służą do tego, prawda? To jest pomylenie układu rodnego z pokarmowym. Da? Natomiast pieszczenie, to tutaj nie możemy mówić, że czegoś właśnie czemuś nie służy, prawda? Nie ma takich racji. Tak samo stosunki analne, tak samo są niezgodne. Jeszcze takie powierzchowne pieszczoty, no to może sobie tam małżonkowie pieścić. Natomiast stosunek analny rozumiany jako wniknięcie członka do odbytu jest niezgodny z fizjologią, bo odbyt nie jest przystosowany, żeby w tą stronę cokolwiek wpychać. No, i wypychać można, ale w drugą, bo to jest układ pokarmowy, a tutaj mamy po prostu inny układ. No i potem są konsekwencje, różne pęknięcia, infekcje i tak dalej. No bo po prostu fizjologia nie jest przystosowana. Czyli jeżeli coś jest fizjologicznie nie do uzasadnienia, to jest po prostu złem i dla naszego sumienia chrześcijańskiego grzechem. Natomiast jak jest fizjologicznie uzasadnione, no to po prostu jest dobre. Czyli etyka pokazuje, żeby dążyć zawsze wszystkimi pieszczotami do pełnego aktu seksualnego, ale nie robić problemu, jak nie wyjdzie, jak się małżonkowie uczą, eksperymentują, za szybko im poszło, za wolno, coś nie tego. To są wszystko, nie są kwestie świadomych i dobrowolnych wyborów, tylko po prostu no, reakcji ciała, które nie zawsze można przewidzieć, czy nie zawsze można opanować, nawet chcąc to zrobić. No, a jeżeli jest to całe napięcie, żeby było jak najwięcej pełnych aktów seksualnych, czyli właśnie fizjologicznie właściwych, tak jest ludzka natura przystosowana, no to wszystko jest tutaj moralne i dobre. No i żeby się nie śpieszyć, to wiecie, zróbmy przerwę, a ciąg dalszy jeszcze po przerwie.